Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Adama Lepę. Jesteście dziś dostojnym gościem dzisiaj u nas. Bardzo się cieszymy.
Ksiądz biskup jest.
Witamy serdecznie. Ksiądz biskup jest członkiem Rady Episkopatu Polski do spraw mediów, wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach.
Witamy serdecznie.
Również się cieszę, że zostałem zaproszony na to spotkanie i pewnie należałoby ujawnić temat.
Witają Państwa.
Tak, Elżbieta i Leszek. Tak.
Witamy również serdecznie ojca Benedykta. Ojcze Benedykcie. Serdecznie.
Cichutko siedzi.
Ale się uśmiecha.
Ale się uśmiecha. I dzisiejszy temat: media w rodzinie.
Tak, drodzy kochani rodzice. O mediach już nie raz u nas bywało, ale to jest temat rzeka i jest mnóstwo aspektów. I my, jako rodzice, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, by wychowywać obywateli nieba, nie tego świata. I jeżeli sobie poluzujemy w tej tematyce, jak media mogą działać, oddziaływać na nas, w naszej rodzinie, która ma być pod naszą, rodziców, kontrolą, no to możemy wychowywać obywateli tego świata, ale nie nieba. Także bardzo istotną sprawą jest tutaj jakaś i asceza, no i zdrowy rozsądek. Ale o tym wszystkim powie nam Jego Ekscelencja, którego serdecznie witamy, ksiądz biskup Adam Lepa. Bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup zechciał przyjąć nasze zaproszenie.
To się cieszę i już teraz serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć nietypowo, bo punktem wyjścia byłyby trzy zagrożenia, które stoją przed nami i z którymi mamy do czynienia bardzo często. Ale to są zagrożenia, o których się albo nic nie mówi, albo bardzo mało. I te zagrożenia będą taką kanwą, do której będziemy wracać w naszych rozważaniach na temat wychowania do mediów, mówiąc skrótowo. A rodzina jest w sposób szczególny powołana do wychowania do mediów, to znaczy do takiego ukształtowania swoich dzieci, żeby mogły odbierać media w taki sposób, aby mogły pogłębić swoją osobowość i swoją duchowość. Te trzy zjawiska to uzależnienie od mediów, dominacja obrazu i świat medialnej iluzji. Jeszcze raz chciałbym na początku powiedzieć, rodzina ma wychowywać do mediów. Proszę Państwa, to jest o tyle ważne, że dzisiaj praktycznie biorąc nie ma instytucji w Polsce, która by wychowywała w sposób skuteczny do mediów. Szkoła już nie wychowuje. Są rodziny oczywiście, które wychowują. Są rodzice, którzy w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość swoich dzieci czynią wszystko, żeby najpierw być autorytetem dla tych dzieci, a powtórę, żeby im pokazać, jak się odbiera te media, żeby one mogły w sposób właściwy ukształtować osobowość. Najpierw to uzależnienie od mediów. Proszę Państwa, to jest bardzo poważny problem. W Polsce jest około 2,5 miliona uzależnionych ludzi od mediów. Na tle uzależnienia od mediów są już prowadzone sprawy rozwodowe. Najczęściej uzależnienie dotyczy telewizji i internetu, ale proszę już zauważyć, że te uzależnienia dotyczą mediów ikonicznych, to znaczy obrazkowych. Czynnikiem przyspieszającym proces uzależnienia od mediów jest komercja, która rządzi całym światem mediów, ale zwłaszcza komercja, która wyraża się w haśle: życie człowieka postępowego ma być łatwe, lekkie i przyjemne. Jak tu się nie uzależnić w takiej atmosferze i w takiej sytuacji? Samym mediom w Polsce nie zależy na udzielaniu pomocy ludziom uzależnionym. Kiedyś spotkałem się z 40 dziennikarzami, to było w Łodzi, dziennikarze prasy, radia i telewizji, i zadałem im pytaniem, wśród różnych innych pytań, jak im się wydaje, czy media mogłyby pomóc ludziom uzależnionych od nich? Odpowiedź była negatywna. Nie, a dlaczego? Bo w ich interesie leży, żeby było jak najwięcej ludzi uzależnionych. Bo wśród tych uzależnionych rekrutują się najwierniejsi fani właśnie tych mediów. I dlatego cała nadzieja w rodzinie, ale także i w mediach katolickich, dzięki Bogu, jest takie medium jak Radio Maryja, czy Telewizja Trwam, czy Nasz Dziennik, na które możemy liczyć, a które mogłyby i na pewno już pomagają rodzinom czy osobom uzależnione od mediów. Jakie są symptomy tego uzależnienia? No, przede wszystkim jednostka uzależniona nie może się obejść bez telewizji czy internetu. Natomiast gdyby ktoś chciał odstawić internet czy telewizję, no, rozdrażnia tego człowieka, nawet prowadzi do agresji. Nadmierna ilość czasu poświęconego na odbiór telewizji, internetu, mówię o tych dwóch mediach, bo one najczęściej i najskuteczniej uzależniają od siebie. Dalej, negatywny wpływ na obowiązki. I to jest najbardziej wyraziste. Obowiązki szkolne, domowe, religijne, zawodowe. Żony coraz częściej, nawet na różnych antenach, ale także i podczas rozmów z wiernymi, żalą się na swoich mężów i skarżą się, że właśnie mąż przychodzi z pracy, spożywa posiłek, zasiada przed telewizorem i aż do końca, to znaczy aż do zaśnięcia, siedzi przed tym telewizorem. To już jest symptom uzależnienia. I właśnie pierwsze symptomy uzależnienia od mediów, one się pojawiają w rodzinie, dlatego rodzina jest tak bardzo ważnym polem do obserwacji właśnie tego zagadnienia, ale jednocześnie jest największą szansą dla człowieka, który może stawia, jak mówimy, pierwsze kroki w tym uzależnieniu, można go jeszcze uratować. Co jeszcze należałoby tutaj przypomnieć jako symptom tego uzależnienia? Jednostka sama nie jest w stanie powiedzieć sobie dosyć. I żeby odciąć się od tego uzależnienia, zerwać z nim, potrzebny jest drugi człowiek. Co jeszcze trzeba powiedzieć? Że ludzie uzależnieni od mediów mają największe trudności w czytaniu ze zrozumieniem. Najnowsze badania pokazują, że 75% Polaków powyżej 15 roku życia nie rozumie w pełni tekstu, które czyta. Najczęściej właśnie ten procent rekrutuje się spośród tych ludzi, którzy w jakiś sposób uzależnili się od mediów. Jakie byłyby środki zaradcze? Co należałoby podjąć? Co uczynić, żeby wpływać pozytywnie na tych ludzi, podać im rękę, pomóc im w wyciągnięciu się z tych opałów? No, przede wszystkim kontrola dostępu dzieci do mediów. Proszę Państwa, dzisiaj mówi się zupełnie coś innego. Wiemy, w jakim kierunku idą hasła pedagogiki liberalnej, że wszystko wolno, nie ma żadnej kontroli, nie wypada, żeby kontrolować dzieci, nawet te najmłodsze. Tymczasem Jan Paweł II w jednym ze swoich orędzi, a przypomnę, że każdego roku jest ogłaszane orędzie na Dzień Środku Społecznego Przekazu, otóż jedno z tych orędzi poświęcił właśnie pedagogii medialnej w rodzinie i położył nacisk na obowiązek przeprowadzania kontroli dostępu dzieci do mediów. Oczywiście wcześniej ta kontrola powinna być umówiona z dziećmi, ustalona razem, jak ona byłaby przebiegała i jaki jest cel tej kontroli. Dalej należy dbać o równowagę i odpowiednie proporcje w środowisku rodziny. W tym środowisku rodziny są cztery bardzo ważne składniki. Najważniejsze, mianowicie sfera słowa, ona się nazywa logosferą, jest sfera obrazu, czyli ikonosfera, sfera dźwięku, sonosfera i sfera ciszy, najmniej znana, galenosfera. Pisał o tym m.in. Benedykt XVI w jednym ze swoich orędzi i stwierdził, że jest bardzo niedobrze, gdy dominuje w tym środowisku rodziny konkretnym ikonosfera albo sonosfera. To wtedy negatywnie rzutuje na rozwój intelektualny, ale także i moralny dzieci i wszystkich domowników. Natomiast sytuacją pożądaną byłaby dominacja, a raczej może prymat logosfery, czyli tej sfery słowa, i galenosfery, czyli sfery ciszy. Dalej, więcej w domu powinno być lektury i ciszy. Tu przy okazji powiem, że jest takie powiedzenie, taka maksyma, że słowo karmi się ciszą. Jeżeli w rodzinie słowo jest piękne, jeżeli jest wyraziste, jest jednoznaczne, jest prawdziwe, jest czytelne, to właśnie dlatego, że jest karmione ciszą. Jeżeli brakuje ciszy w rodzinie, to słowo wtedy upada. Wtedy pojawiają się złe słowa, brzydkie słowa, słowa, które kompromitują daną rodzinę. Jeszcze jest co bardzo ważne, gdyby chodziło o te działania pedagogiczne. No więc należy kształtować u dzieci twórczość, zwłaszcza w postaci pasji i zainteresowań. Pustka wewnętrzna prowadzi do uzależnienia od mediów. Pamiętamy zapewne słowa, które wypowiedział Chrystus, to jest zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 11, wiersz 25. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy najpierw zły, nieczysty duch opuszcza go, ale potem wraca do niego. Dlaczego wraca? Dlatego, że on jest wymieciony, to znaczy jest pusty. Jaki jest skutek? Sprowadza 7 jeszcze innych złych, nieczystych duchów, gorszych od siebie. I potem to zło bardziej się jeszcze potęguje. Należy zrobić wszystko, żeby rodzina była także miejscem kształtowania pasji i zainteresowań, ale takich zainteresowań ambitnych, które rozwijają człowieka, czynią go bogatszym i piękniejszym. A dalej, należałoby też uczynić wszystko, żeby w rodzinie razem z dziećmi, to znaczy rodzice z dziećmi, odbierali media z ewentualną wymianą myśli i opinii. Po filmie, czy po programie, czy nawet w trakcie. Jeżeli ktoś potrafi w sposób subtelny, nie przeszkadzający innym, wypowiedzieć jakieś zdanie, jakiś komentarz. A dalej stała modlitwa do Ducha Świętego. W nawiązaniu do słów świętego Pawła, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy i miłości, czciwego myślenia. A dalej należy podtrzymywać i rozwijać kontakt dzieci z kulturą wysoką, a więc odwiedzać od czasu do czasu muzeum, teatr, filharmonię, bo właśnie ta kultura wysoka może uchronić przed negatywnym wpływem kultury masowej, tak zwanej peryferyjnej, która niestety, o czym jeszcze powiemy, przede wszystkim oddziałuje negatywnie na ludzi, którzy nie są do tego przygotowani, aby korzystać z tej kultury masowej w sposób właściwy. Jeszcze specjaliści radzą, żeby przebywać, jeżeli to jest możliwe, w miejscach, które Jan Paweł II nazwał genius loci. Pobyt w takich miejscach, doświadczanie tych miejsc sprawia, że człowiek ma poczucie realizmu i ma świadomość, że kontaktuje się z czymś niezwykłym, ale jednocześnie realnym. Ale także i w miejscach, zresztą świeccy ludzie i świeckich wypowiedziach te miejsca są nazywane magicznymi miejscami. My troszkę inaczej patrzymy. To są często miejsca związane z sakrum, a więc sanktuaria. Są to miejsca historyczne, uświęcone wydarzeniami i pomnikami chwały oręża polskiego, ale też i pustelni. I tu dla przykładu powiem, że jedna z tych pustelni zrobiła na mnie wielkie wrażenie, bardzo głębokie. To miało miejsce w Warszawie, tak zwany przypadek, chociaż ja przypadki nie wierzę. Miałem wtedy na Bielanach mszę świętą dla akcji katolickiej i ksiądz proboszcz po mszy świętej zaprosił do siebie, a on mieszka właśnie w dawnej pustelni. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest pustelnia. To jest plebania. To są domki takie pokamedulskie, bardzo sympatyczne. Ją zajmuje jeden z tych domków. Ale zanim wszedłem, doznałem właśnie tego zaskoczenia bardzo sympatycznego, bo to dwie tablice zobaczyłem. Nie będę ich streszczał, tylko powiem, jedna tablica po lewej stronie od wejścia do tego domku, do tej plebanii dzisiejszej, mówi o tym, że czterej królowie polscy, którzy przygotowywali się do koronacji, odbywali w tej pustelni rekolekcje. A więc w warunkach najbardziej prymitywnych, jakie można sobie było wyobrazić. Przecież mieli do dyspozycji kaplice w swoich zamkach, Jasną Górę, inne klasztory. Wybrali najbardziej takie miejsce, gdzie mieli dużo okazji do tego, żeby się umartwić. Ale druga tablica mówi o tym, że właśnie w tej pustelni odprawiał swoje rekolekcje przed sakrum biskupią Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz papieski w odrodzonej Polsce, a późniejszy papież Pius XI. I wtedy, kiedy się patrzy na te tablice, patrzy się na pustelnię, doznaje się pewnych wrażeń wyjątkowych, niezwykłych i człowiek po prostu ładuje swoje akumulatory.
Czy można wiedzieć, o jakim miejscu dokładniej ksiądz biskup mówi?
To jest pustelnia na Bielanach, przy kościele parafialnym.
W Warszawie?
W Warszawie, tak. I tam byli kameduli i te domki pozostały, większość z tych domków pokamedulskich. I w jednym z nich, tak jak powiedziałem wcześniej, mieszka miejscowy proboszcz.
No wspaniale.
W związku z tym zachęcam, jeżeli dowiemy się o jakiejś pustelni, o jakimś niezwykłym miejscu, należałoby jednak przeżywać te miejsca, bo one dają bardzo wiele, bo to jest taki realizm wyjątkowy, niezwykły.
Duchowy. Tak. Bo na początku ksiądz biskup wspomniał coś, co myślał od razu, skóra ścierpła, mówiąc o tych takich, bo są ludzie, którzy jeżdżą po Polsce, ale wcale nie po sanktuariach, tylko mają jakąś mapę tych tam czakramów, świętych miejsc, chodzą, obejmują drzewa, teraz z tego drzewa to nam nie spłynie, nie wiadomo jaka moc. Tu obok mamy akurat jakąś wielką świętość, wydobyte z dna jeziora jakiś krzyż jeszcze z czasów pierwszych chrześcijan w Polsce, to koło do Wspudy na Mazurach. Tak. A oni się po prostu, szykujemy się do mszy świętej, ksiądz biskup przyjeżdża do nas, a oni drzewa obejmują, no po prostu taka wiara.
No tak, a wiara, jeżeli to nazwiemy wiarą.
Tak.
Jakaś mentalność sekciarska. Mhm. Zresztą należałoby się przyjrzeć i zastanowić i właściwie nazwać, bo w tej chwili to tak nie bardzo wiemy,
New Age, co
to jest. No może między innymi, tak. Jeszcze jest druga część, bo będzie także trzecia. A druga część to jest dominacja obrazu, proszę Państwa. Też niewiele wiemy o tej dominacji, na ogół niewiele wiemy, ale także i niewiele się pisze. Otóż najpierw trzeba by co wiedzieć, że mamy przede wszystkim cywilizację obrazu, która prowadzi do dominacji obrazu. Przed tą cywilizacją obrazu przestrzegał nas już papież Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nuncjandi, to było w roku 1975, już wtedy widział, że słowo jest zagrożone przez obraz. I wtedy sprzeciwił się tam, w tym dokumencie, rezygnacji ze słowa. Bo były takie próby, żeby w ogóle zatrzymać się przy obrazie, bo może obraz jest przyszłością człowieka i zrezygnować ze słowa. Ale za chwilę powiemy, że jednak nie można rezygnować ze słowa. Obraz dominuje kosztem słowa, to jest ważne. Im więcej jest obrazu medialnego, mamy na myśli medialny obraz, nie ten artystyczny, tym mniej jest ciszy i mniej jest dojrzałego słowa. Dlatego tak bardzo zależało Pawłowi VI, żeby tutaj uratować to słowo, żeby słowo zawsze miało tę swoją rangę, bo na początku było słowo. I wiemy, jaką rolę odgrywa słowo także, a może nawet przede wszystkim w ewangelizacji. Dominacja obrazu prowadzi do marginalizacji słowa. To jest pewnik. Widać to na przykładzie rodziny, konkretnej rodziny. No może nawet dobrze byłoby się zastanowić, co dominuje w tym środowisku mojej rodziny, która z tych warstw wspomnianych przeze mnie, czy ta warstwa dźwięku, czy warstwa obrazu, czy warstwa słowa, a może w ogóle nie ma warstwy ciszy, może ona została zdominowana przez te inne warstwy. Negatywny wpływ dominacji obrazu potęgowany jest wpływami kultury masowej. I tu właśnie chciałem Państwa uwagę zwrócić na to, na dwa szczególnie groźne skutki oddziaływania kultury masowej. Oczywiście chodzi o ludzi, którzy nie wiedzą o tym i poddają się tym wpływom. Najczęściej się poddają. Jakie to są te dwa skutki? Otóż po pierwsze, kultura masowa roznieca namiętności. Jeżeli rozmawiamy z takim otwartym reżyserem, mądrym reżyserem, to on powie, że film jest po to, żeby rozniecać namiętności. Ale można powiedzieć, że cała kultura jest bardzo często osadzona w tym celu, żeby realizować właśnie to rozniecanie i powiększać rozniecanie namiętności. Ale jest jeszcze jeden skutek, jeszcze bardziej groźny. Mianowicie ona ogranicza, a nawet paraliżuje rozwój intelektu. I tak mówią najwybitniejsi znawcy kultury masowej. Ogranicza, a nawet paraliżuje rozwój intelektu. I teraz proszę zauważyć, jeżeli ten intelekt jest ograniczony, tym bardziej jeżeli jest sparaliżowany, no to nie ma instrumentu do kontroli. I wtedy wszystko wolno. Bardzo groźna sytuacja, gdy chodzi o wpływ kultury masowej na człowieka. Okolicznością sprzyjającą dominacji obrazu jest między innymi fakt, że obraz medialny traktowany jest jak oryginał, a nie jak kopia czy imitacja. My przecież obcujemy z imitacjami, z kopiami, ale kiedy odbieramy, no zwłaszcza w filmie czy w telewizji, to jesteśmy przekonani, że to są żywi ludzie. To nie są kopie. I myśmy się do tego przyzwyczaili. I dlatego ja ogromnie się cieszę, to traktuję jako łaskę wyjątkową, kiedy spotkałem się z siostrami w klasztorze zamkniętym. I tak przy okazji, chciałem powiedzieć przypadkowo, ale nie ma przypadków, dowiedziałem się od nich, że one, ponieważ nie mogą mieć u siebie w klasztorze telewizora, ale postanowiły oglądać, to znaczy podążać za Ojcem Świętym podczas pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. Dlatego otrzymały pozwolenie, otrzymały właśnie możliwość skorzystania z tego telewizora, ale rodzina zaprzyjaźniona z nimi do telewizora dodała także i magnetowid. A w nim, to znaczy przy nim, jeden z najpiękniejszych filmów o Panu Jezusie. Franka Zeffirellego. Zresztą ten film był pokazywany przy różnych okazjach, w różnych telewizjach. Życie Jezus z Nazaretu. Naprawdę piękny, subtelnie zrobiony. I teraz w rozmowie ja się dowiaduję od tych sióstr, bo pytałem, jakie wrażenie zrobił ten film. Księże biskupie, odezwały się te właśnie, które może stanowiły mniejszość. No niestety byśmy nie mogły zdzierżyć. Myśmy po kilkunastu minutach opuściły pomieszczenie, gdzie był ten film pokazywany. A dlaczego? Bo nas denerwował Pan Jezus. Jak to was denerwował Pan Jezus? Tak powiedziały. A no tak, bo my mamy obraz, inny obraz Jezusa. ten obraz Jezusa, który my nosimy w sobie, jest oparty na kontemplacji, na życiu sakramentalnym, na Piśmie Świętym, na rozważaniach, prawda? A ten obraz, który nam zaproponował reżyser, no to był zupełnie obcy dla nas. I teraz pytałem, zadałem kilka pytań dodatkowych, żeby wyjaśnić, o co chodzi i jaka jest geneza tego. Okazuje się, że tak myślały i tak mówiły siostry, które przed wstąpieniem do klasztoru nigdy nie miały kontaktu z telewizorem. To był pierwszy kontakt z telewizorem. I nigdy nie widziały filmu. Czyli czysta, niezapisana strona. A my już nie jesteśmy tacy. I dlatego bierzemy wszystko za dobrą monetę. I dlatego nie dziwiłem się, kiedy zapytałem świętej pamięci już teraz znakomitego reżysera Jerzego Kawalerowicza, dlaczego on taką końcówkę dał swojemu filmowi Quo Vadis. Jak może pamiętamy, święty Piotr nie mówi do Chrystusa, nie ma postaci Chrystusa. Jest światłość. I on rozmawia ze światłością. Ze światłości płynie głos. To wtedy Kawalerowicz mówi: księże biskupie, ja wiem, że każdy człowiek, każdy widz ma swojego Chrystusa, swój obraz Chrystusa. Ja nie mogłem tutaj się narazić, dlatego wybrałem właśnie takie rozwiązanie. Dominacja obrazu, wracamy do tematu, sprzyja uzależnieniu się od mediów. To jest to. Głównie media ikoniczne, więc telewizja i internet. Natomiast media drukowane mogą występować właśnie w roli remedium, to znaczy jakiegoś leku wobec uzależnienia. I stąd mamy biblioterapię, czyli leczenie za pośrednictwem książek odpowiednio dobranych pod kątem tego człowieka, który właśnie jest dotknięty uzależnieniem. Jakie są symptomy? No, tego jakiegoś przesadnego traktowania obrazu, czyli dominacji obrazu, przede wszystkim spadek czytelnictwa. Proszę Państwa, ostatnio dzieje się coś niedobrego. My wiemy, że coraz mniej ludzi, coraz mniej Polaków czyta książki, ale z ostatnich badań wynika, że ci, którzy nie przeczytali ani jednej książki, chełpili się z tego powodu. Bo wcześniej mówiono, no prawie bili się ci ludzie w piersi, że niestety z takich czy innych powodów nie przeczytałem ani jednej książki. A teraz mówią, no większość przynajmniej, że ja nie przeczytałem ani jednej książki, a jednak dobrze mi się powodzi, mam pracę, mam pieniądze, więc po co mi lektura książki. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie wolą oglądać zekranizowane powieści niż je czytać. Dalej zamykane są biblioteki i punkty biblioteczne. W reklamie nawet dominuje obraz kosztem słowa. Lawinowy rozwój wydawnictw albumowych. Nigdy nie mieliśmy tylu albumów. No i tutaj pierwsze miejsce zajmuje Jan Paweł II. Najwięcej albumów poświęcono i nadal się poświęca świętemu Janowi Pawłowi II. Dalej najbardziej popularne z czasopism to magazyny ilustrowane, wcale nie dzienniki. I one mają pierwsze miejsce, te właśnie magazyny ilustrowane, nie gazety codzienne. Jeszcze do niedawna gazety codzienne wiodły prym. Film i telewizja są najczęściej wykorzystywane i to jest jeszcze ważne. A to jest temat na odrębne spotkanie do tak zwanych wpływów podprogowych. To znaczy oddziaływanie na podświadomość człowieka. I wtedy można tym człowiekiem sterować dowolnie. Tu zwłaszcza MTV jest taka stacja amerykańska, która najwięcej ma tego rodzaju prób i wpływów podprogowych. Tu tylko przypomnę, że statystyczny Polak ogląda telewizję przez ponad 130 minut dziennie, natomiast w niedzielę ponad 240 minut. To jest bardzo dużo. Różnie może być, ale bierzemy statystycznego, a więc tego uśrednionego, można powiedzieć, widza telewizyjnego. Co należałoby czynić dalej? No, osobista praca nad odbiorem obrazu medialnego. Nad tym jeszcze się nie zastanawiają nasi pedagodzy. Na przykład we Francji są już książki na temat pedagogiki obrazu, bo tam doszli autorzy do wniosku, że jeżeli tego nie rozstrzygną, jeżeli nie rozwiążą prawidłowego odbioru, to znaczy nie przygotują dzieci i młodzieży do prawidłowego obrazu, odbioru obrazu, no to nie będzie wychowania, nie będzie prawidłowego wychowania do mediów. Dalej należy uczyć wnikliwej analizy obrazu medialnego poprzez wspólną krytykę w rodzinie. No i oczywiście to hasło światłych pedagogów: więcej czytać, mniej oglądać. I tu, proszę Państwa, jeżeli mogę prosić rodziców, dzieci niech czytają głośno. Jak tylko nauczą się czytać, niech na głos czytają. To jest niezwykle ważne. Tu tylko przypomnę, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrześcijanie czytali Pismo Święte na głos. Nie dlatego, żeby inni słyszeli, ale dla siebie. Bo oni mieli przekonanie, wiedzieli doskonale, że to czytanie na głos, ono potęguje wpływ słowa. Słowa w tamtym przypadku pochodzącego od samego Boga na duszę człowieka. I dalej, no, trzeba by też myśleć o kontemplacji sztuki i przyrody, bo to są te konkrety, które są obecne w naszym życiu, należy je dostrzegać. I tu tylko powiem, że kiedyś spotkałem w Luwrze, to było kilkanaście lat temu, człowieka z białą laską. Ja za nim szedłem, bo byłem ciekaw, czy on idzie, żeby oglądać te obrazy i na czym polega to oglądanie, bo przecież po tym wystukiwaniem każdego kroku poznałem, że to jest niewidomy całkowicie. I wreszcie znaleźliśmy się w jednej sali. To była galeria obrazu Leonarda da Vinci ze słynną Giocondą. I on się umieścił w jednym z narożników i wsparty na tej lasce wchłaniał atmosferę tych cudownych obrazów z najwyższej półki. Byłem ciekawy, czy kiedyś widział te obrazy, a może tylko z opowiadania znał te obrazy, ale chciał być tam, żeby się nasycić, żeby dokonać pewnej, można powiedzieć, kontemplacji. To były obrazy realne, nie wytwory medialne. Dlatego kontakt z nimi, chociażby taki, ma też duże znaczenie dla pogłębienia duchowości. I wreszcie świat medialnej iluzji. I to już ostatni temat. Otóż iluzja jest funkcją wyobraźni. Tu, proszę Państwa, dlatego wybrałem ten temat jeszcze, ponieważ o iluzji się prawie nic nie pisze. Nie ma ani jednej książki w języku polskim na temat iluzji w mediach, czy w ogóle iluzji. Napoleon zwykł mówić tak: chce być panem ich wyobraźni. Oczywiście mówił o podbitych narodach. Bo on wiedział, że wtedy będzie im bliższy. A iluzja, przypomnę, iluzja jest to subiektywne przekonanie o czymś, co w rzeczywistości nie istnieje. To zobrazuję może na przykładzie takim bardzo konkretnym. Kiedyś jechałem, a to było kilkanaście lat temu, do Lublina i w pewnym momencie kierowca zahamował, bardzo powoli jedzie. Zauważyłem, że również inne samochody też bardzo grzecznie korzystają z jezdni i pytałem, co się dzieje. No, stoją, odpowiedział, to znaczy wiadomo kto. I kiedy podjeżdżamy, okazało się, że to była makieta, świetnie zrobiona makieta wozu policyjnego, z takim też z dostawionym na drzewie policjantem. No i mówię, no niestety, to jest makieta. Ale powiedział, trochę ratując swoją spostrzegawczość, powiedział kierowca, ale felgi miała prawdziwe. I w każdej iluzji jest coś prawdziwego, jakaś szczypta czegoś, co istnieje. I to nas trochę myli. To nas przede wszystkim zachęca do tego, żeby poddać się właśnie tej presji iluzji. Obecnie za pośrednictwem iluzji, to jest bardzo ważne, dokonuje się kolonizacji wyobraźni, proszę Państwa. Kolonizacja wyobraźni. Iluzja ma taką siłę, że potrafi zawojować człowieka, jeżeli jest w odpowiednich rękach, to znaczy w rękach specjalistów, znawców przedmiotu. A ci z kolei mówią, ci teoretycy, twierdzą wręcz, że ci, którzy rządzą obrazami medialnymi, rządzą wyobraźnią człowieka, a nawet jego myślami. Dlatego Napoleon wiedział, co mówi. Dlatego tak liczył na te wyobraźnie. I proszę Państwa, nie wolno zapominać w związku z tym naszym tematem, że łacińskie illusio znaczy również kuszenie. I przypomina to iluzjo, że z pokusą do złego czynu związany jest element iluzji. Genialnie wręcz ujął to natchniony autor w opisie grzechu pierworodnego. Przypomnę, Księga Rodzaju 3:6. I proszę zwrócić uwagę, dopiero wtedy, gdy pierwsi rodzice usłyszeli, że będą jako bogowie, jeżeli zerwą owoc z drzewa zakazanego, dopiero wtedy niewiasta spostrzegła, że to drzewo jest rozkoszą dla oczu. Dosłowny cytat. Rozkoszą dla oczu. Wcześniej tego nie widziała. Bo szatan posłużył się iluzją. On wiedział, czym się posłużyć. Posłużył się iluzją w nakłonieniu pierwszych rodziców do nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. Nieprzypadkowo więc nazywa się go najgroźniejszym iluzjonistą w dziejach ludzkości. Chciałoby się życzyć, żeby więcej może o tej iluzji mówić na katechezie, kiedy się omawia problematykę grzechu czy pokusy szatańskiej. Oczywiście oprócz negatywnej iluzji jest iluzja pozytywna, na przykład rozbudzona podczas opowiadania bajki, filmu czy zwykłej opowieści. Nieraz spotykam panie, zwłaszcza nauczycielki, które mi mówią, że one z wdzięcznością myślą o swoich matkach, które w sposób cudowny czytały im bajki. I co zauważają także u swoich dzieci, bo one też to czynią, że dzieci, które słyszą bajki z ust swojej matki, jakoś nie są rozciekawione bajkami telewizyjnymi. No to jest dosyć powszechne. Jakie są symptomy właśnie tego świata medialnej iluzji? No iluzji nie można zobaczyć, widzimy jej skutki. Na przykład śmiech na widowni podczas oglądanej komedii z udziałem chociażby Louisa de Finesa, albo lęki przeżywane podczas oglądanego horroru. Ja tu celowo użyłem tego przykładu w postaci Finesa. Dlaczego? Dlatego, że to był bardzo religijny człowiek. On jest bezwzględnie najlepszym, no oczywiście już nie żyje dawno, ale był najwybitniejszym, komicznym aktorem XX wieku. Kiedyś go zapytali dziennikarze katolicy, mistrzu, bo to było, akurat wychodził z kościoła, mistrzu, powiedz nam, kim jest dla ciebie Chrystus? I on dał taką od razu, bez zastanawiania się, odpowiedź. Chrystus dla mnie jest od mojego najwcześniejszego dzieciństwa źródłem mojej cudownej radości. I jak wiemy, on, jego filmy, to znaczy z jego udziałem do dnia dzisiejszego, pokazują wszystkie telewizje świata. Człowieka, który był bardzo blisko Pana Boga, bardzo religijnego człowieka. Dalej, iluzja ujawnia się też w magii liczby, przesądów, nawet powiedzonek. Feralna trzynastka to jest też magia, to jest też oddziaływanie iluzoryczne. Czy trzymanie za kogoś kciuka czy kciuków. Niestety coraz częściej ja nieraz tłumaczę młodzieży, zwłaszcza w związku z bierzmowaniem, że to trzymanie kciuków nic nie daje, ale gdybyś zamiast o kciukach powiedział, że ja się pomodlę przed egzaminem twoim, czy kiedy szukasz pracy, żebyś znalazł, to się pomodlę, bo kciuki nie. Nawet tak nieraz, żeby to wytłumaczyć wyraźniej, mówię, nawet gdyby Chińczycy, no mamy ile tam, 1,5 miliarda Chińczyków, gdyby oni na rozkaz trzymali kciuki w jakiejś intencji, to nic nie da, nic nie da. Natomiast jedna modlitwa, piękna modlitwa, zwłaszcza wielu osób, może się okazać bardzo skuteczna. Iluzja pokusy do grzechu, na etapie pokusy wszystko wydaje się ponętne. Iluzja zdolna jest zupełnie zlekceważyć głos sumienia, jeżeli jest ona poza kontrolą tego sumienia. Dlatego trzeba mówić o iluzji, bo wtedy człowiek nieuświadomiony może się stać ofiarą tej iluzji, także na, a może nawet przede wszystkim na płaszczyźnie grzechu. Symptomem iluzji są jej następstwa. Jakie? No, bardzo groźne. Zafałszowana w jedną z tę rzeczywistość. Fałszywy obraz siebie. To jest najgorzej. Jeżeli ktoś ma fałszywy obraz siebie, nie może pracować skutecznie nad sobą. Bo on ciągle pracuje z innym obrazem. I rozmija się wciąż wtedy. Dalej niezdolność do postawienia prawidłowej diagnozy. Utrata orientacji w problemach życiowych i sprawach istotnych dla Kościoła, narodu i państwa. Człowiek, który długo tkwi w świecie iluzji, staje się mało twórczy. A gdy iluzja staje się narzędziem w totalitarnym systemie władzy, wtedy przyjmuje charakter kryminogenny. Tak było w komunizmie czy hitleryzmie. I wreszcie człowiek, który poddaje się przez jakiś dłuższy czas iluzji, jest bardzo podatny na działania manipulatorskie. Jakie byłyby środki zaradcze? Powoli kończę, proszę Państwa. Trzeba mieć wszystkim świadomość, że człowiek utracił umiejętność rozumienia otaczającego rzeczywistości za pośrednictwem oczu. O tym też nie mówimy. Nasz wzrok został zdegradowany do roli instrumentu pomiarowego i rozpoznającego. Nawet mówimy pier, oko, prawda? Na oko. Dystans oceniamy. I tu z pewną pomocą przychodzi nam natchniony autor Księgi Syracha, niedocenionej przez katechetów, muszę powiedzieć. W rozdziale 17 jest tam opis stworzenia człowieka. Bardzo sympatyczny opis. I tak ten autor natchniony napisał, że Bóg, stwarzając człowieka, położył oko swoje w jego sercu, aby mu pokazać wielkość swoich dzieł. To znaczy, żeby wzbudzić w nim zdolność do zachwytu. Czyli my mamy coś w sobie. Pan Bóg dał nam, stwarzając nas, dał nam jakieś pierwociny tych możliwości. Z negatywną iluzją rozprawiał się już Chrystus, choć wtedy nie było oczywiście słowa iluzja, ale warto metodę Pana Jezusa przyjąć, bo ona jest niezawodna. Proszę zauważyć, on się spotykał z różnymi przejawami tego jakiegoś iluzorycznego patrzenia na rzeczywistość, nawet na religijność. Na przykład pamiętamy pewnie tę przestrogę Pana Jezusa. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bo ludziom się wydawało, że gadulstwem no wszystko osiągną. Tymczasem no to nie wystarczy, bo trzeba poprzeć modlitwę dobrymi uczynkami. Albo wtedy, kiedy uczniowie wiedli spór, kto z nich jest największy, usłyszeli: jeśli kto chce być wielki między wami, niech będzie sługą, a kto chce być pierwszym, niech będzie niewolnikiem. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. Święty Paweł zawsze tak dosadnie ustosunkowuje się do tych spraw bardzo ludzkich i codzienny. Mówi tak: bo kto mówi, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. To jest list do Galatów 6:3. I dlatego nie można żałować czasu na lekturę ambitnych tekstów. Na Zachodzie opracowano metodę. Szkoda, że nie ma u nas tłumaczenia. Metoda cisza i słowo. Rozważane razem słowo, analizowane, ale w ciszy. Dalej pedagodzy światli mówią tak, że dzieci przede wszystkim stają się tym, co widzą i czytają. Powtórzę, co widzą na co dzień i co czytają na co dzień. Nie tylko co jedzą i czym się bawią. I tu 95%, jeszcze dodam taką statystykę, 95% dzieci w Polsce na pytanie, co robisz wspólnie z rodzicami, odpowiada, oglądam telewizję. Tylko to. Chciałby się zapytać, tylko tyle? A nie ma wspólnych innych działań? Na pewno Państwo w swoich wypowiedziach ustosunkują się do tych moich znaków zapytania, ale także i do tych tez, które postawiłem. Ale jeszcze na koniec powiem o tym, co jest naszym wspólnym zadaniem. Przedstawię w skrócie oczywiście, na czym polega wychowanie do mediów, katolickie wychowanie. Bo to inne, na przykład szkolne, jest całkowicie odrębne. W szkole mamy, jeżeli jest coś, jest jakaś formacja medialna, to jest tylko dydaktyka, tam się mówi o mediach, tam się nie wychowuje, tam się nie kształtuje odpowiednich postaw. I dlatego tu chciałbym już na samo zakończenie powiedzieć, że właśnie wychowanie do mediów w naszym ujęciu katolickim, to znaczy w oparciu o dokumenty kościelne, to po pierwsze przekazanie wiedzy o mediach. Oczywiście od tego się zaczyna i dlatego rodzice powinni jednak pogłębiać swoją wiedzę na temat mediów. Są książki, są czasopisma katolickie, które zawierają bardzo dużo materiału na ten temat. To jest po pierwsze. A po drugie, kształtowanie odpowiednich postaw. Przede wszystkim dwóch postaw najważniejszych. Postawy krytycznej i postawy najtrudniejszej. Mianowicie postawy selektywnego odbioru mediów. To jest najtrudniejsze. To jest tak trudne, że mam jedną książkę francuską z tej laickiej Francji przywiezioną. To wcale nie jest osoba duchowna, świecki profesor. I on powiada, żeby się zdobyć w tej książce, żeby się zdobyć na właśnie taki selektywny odbiór, to nie można nie zastosować jakichś elementów ascezy. Bez ascezy to jest niemożliwe. Ja bym to jeszcze rozszerzył, że nie ma wychowania do mediów bez tego elementu ascezy, znaczy bez umartwienia, bez jakiegoś panowania nad sobą. I dalej, po trzecie, usuwanie postaw negatywnych, bo są na przykład, to uzależnienie od mediów może być postawą. Dalej, Machiavellizm, jeszcze bardziej groźniejsza postawa, która polega, przypomnę tylko, polega na tym, że u człowieka takiego jest ta stała jakaś tendencja do tego, żeby manipulować drugim człowiekiem. I dzisiaj pedagodzy przestrzegają, to przy okazji też chciałbym przestrzec drogich rodziców, którzy mają małe dzieci, że mianowicie to zwane kreskówki, bardzo często w telewizji pokazywane, zachwytem oglądane przez dzieci. One często mają tych bohaterów, którzy właśnie nic sobie nie robią z przeciwnika, zabijają. I oni są najlepsi, oni są oklaskiwani i specjaliści mówią, że to między innymi może się przyczynić do ukształtowania w takim dziecku już od początku właśnie tej postawy machiavelizmu. I czwarte, kształtowanie sumień. Właściwie ukształtowane sumienie jest potrzebne, jest właśnie bezwzględnie konieczne do prawidłowego odbioru mediów, do podejmowania właściwych wyborów i decyzji. I wreszcie, i to muszę powiedzieć, że jest najbardziej ambitny temat, a właśnie punkt w katolickim wychowaniu do mediów. Tego nie ma gdzie indziej. Mianowicie Kościół uczy, żeby nie tylko kształtować odpowiednie postawy wobec mediów, ale także, żeby wychować tego młodego człowieka do poprawnego i pozytywnego wpływania na mediów, na media. Żeby on wiedział, jak wpływać na media. Nie tylko, żeby nie ulegać negatywnemu wpływowi, ale żeby przyczynić się do wyższej jakości tych mediów. I on musi być do tego przyuczony. To znaczy po prostu wychowany. Przepraszam i dziękuję.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. Mówimy o mediach w rodzinie. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za to wprowadzenie. No faktycznie w naszej audycji jeszcze o iluzji mowy nie było. Nie było. I bo o kształtowaniu sumień, usuwanie postaw negatywnych, tak, ale myślę, że słuchacze nasi mają szereg pytań i może szeregiem własnych doświadczeń chcą się z nami podzielić.
Tak, dlatego podam numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 i kierunkowy z USA i Kanady 011 48 56.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. Temat media w rodzinie. Odbieramy telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, czy można na antenie się wypowiedzieć?
Jest Pan na antenie.
Prosimy bardzo.
Jakie imię Pana?
Wojtek.
Witamy serdecznie. Prosimy bardzo.
Ja mam syna. Ma 5 lat. Przyjechali do nas moi bratankowie z Irlandii i naokoło chyba oni cały czas oglądają bajki.
Może proszę wyłączyć mój radio, będzie łatwiej. Będzie łatwiej porozumieć
się. Ale już się zatrzymuję, już.
Tak. Tak. Zawsze wyłączamy radio, słuchamy tego, co w słuchawce.
O, teraz już powinno być lepiej.
Tak, słuchamy, panie Wojtku.
Halo?
Tak, słuchamy, panie Wojtku.
Słuchamy
pana, panie Wojtku.
Wydawało mi się, że odniosłem sukces wychowawczy. że tak powiem, wygasiłem agresję w moim dziecku. No były na początku, gdzie mój syn ma 5 lat, na początku, jak zaczął chodzić do przedszkola, były problemy z agresją taką, że na przykład w przypływach gniewu skakał, kopał, czasami gryzł i przyznaję się, że czasami dostał klapsa. To było 2 czy 3 razy i później tylko właśnie cisza na niego wpływała uspokajająco. Zaprowadzałem go do pokoju, gdzie czuł się bezpiecznie. Pytałem się go, czy wie, co źle zrobił. Jeżeli nie wie, to nie wiedział, co źle zrobił. Mu to tłumaczyłem. I teraz pójście do pokoju to jest dla niego największa kara. I na przykład przyjechali moi bratankowie i widać, że oni dostaną klapsa. I ostatnio jeden z moich bratanków mówi, że on mnie nie będzie słuchał i nawet jak klapsa dostanie, to i tak on nie będzie płakał. Zaprowadziłem go do pokoju, nie zdążyłem zamknąć drzwi i się dziecko się rozpłakało, bo się przestraszyło. Przestraszyło się ciszy. A klęskę poniosłem przez to moje wychowanie, gdyż w dziecku wyhamowałem wszelkie odruchy agresji. Kiedy mój bratanek uderzył mojego syna, mówię do niego, oddaj mu, bo on nic do niego nie dociera. A on mówi, tata, ale jak ja mam oddać mu? Ja nie wiem, jak ja mam mu oddać.
No właśnie, broń się. Bronić się można i trzeba.
Tak.
Natomiast no całkowicie, znaczy to wygaszanie agresji. Agresja nieuzasadniona na pewno jest czymś złem. Ksiądz biskup.
Ale tu mamy też i taki przykład, ilustrację, że jednak kiedy się odstawia jakieś medium, to wtedy powoduje to odstawienie albo złość, albo agresję. I teraz no wszystko zależy od tego, jakie jest dziecko. Ojciec, zwłaszcza matka, najlepiej znają swoje dziecko, jego psychikę. I teraz dostosowanie odpowiednich środków jest tutaj najważniejsze. Czy od razu? Ale to, co pan powiedział o tym pokoju ciszy, to jest ciekawe. Jak to zostało wypracowane, że jednak ta cisza zrobiła na nim jakieś wrażenie, przynajmniej uspokoiła go. Okazuje się, że cisza potrafi jednak zastanowić, albo przynajmniej i to na zasadzie pewnego kontrastu z hałasu przeszedł, bo dostał burę, prawda? Przeszedł do ciszy i może to prawdopodobnie zablokowało inne jakieś działania protestacyjne. Ale dziękujemy panu, że pan dokonał takiej analizy tego, co pan czyni i swojego działania wychowawczego, gdy chodzi o także stosunek dzieci do mediów.
Są rodzice, którzy jak coś złego, prawda, dziecko zrobi, tłumaczą mu, o co chodzi. Teraz pójdziesz do pokoju osobnego, właśnie cichego, przemyślisz to, a potem przyjdziesz i przeprosisz tego, kogo czy uderzyłeś, czy coś złego zrobiłeś. Także taka edukacja przez zwrócenie uwagi na to, że masz przemyśleć, a potem jako wniosek przeprosić za swoje zachowanie, które nie było właściwe.
Ale to, co pan powiedział, panie Wojciechu, na temat tej ciszy w pokoju, to mi się kojarzy z pewnym postulatem, bo jest taki postulat, żeby tam, gdzie to jest możliwe w domach, żeby był taki pokój, taki kącik ciszy. Nie w każdym domu jest to możliwe, gdzie nie ma telewizora, nie ma radia, nie ma komputera, nic nie ma, co mogłoby zakłócić ciszę i wtedy przy zapalonej świecy na przykład można głębiej wejść w siebie. Kto wie, może u państwa właśnie ten pokój może stałby się takim pokojem ciszy czy wyciszenia wewnętrznego. Człowiek potrzebuje tej postawy wyciszenia, żeby mógł zrozumieć innych, żeby siebie pogłębić.
Galenosfera, o której
Galenosfera.
Ksiądz biskup.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ksiądz Maciej się kłania.
Witamy serdecznie.
Diecezja Bydgoska. Witam serdecznie prowadzących i księdza biskupa. Chciałbym się włączyć do audycji i wypowiedzieć się, jeśli mogę. Jako kleryk pamiętam, nasz ojciec duchowny powtarzał nam na wykładach i w osobistych rozmowach, żebyśmy czasami właśnie zajrzeli do czasopism młodzieżowych, do programów telewizyjnych, żebyśmy poznali zagrożenia. I ja ostatnio podczas urlopu, będąc u swoich rodziców w domu rodzinnym, sam tutaj na parafii nie mam telewizora i go nie potrzebuję, bo uważam, że jeśli człowiek nie ma czasu, to powinien sobie właśnie kupić telewizor, żeby jeszcze bardziej ten czas marnotrawić. I nie potrzebuję go. Korzystam z radia, korzystam z internetu, czytam informacje na katolickich portalach. Ale właśnie podczas urlopu od czasu do czasu włączyłem telewizor. I specjalnie włączyłem go między innymi w ciągu dnia. Na wątpliwej jakości programach telewizyjnych, to ja nie będę robił im żadnej reklamy, nie będę mówił co za programy. Ale właśnie przeraziłem się tym, co w tych programach było. Programy poruszające jakieś życie, problemy życiowe ludzi i tak dalej. W programach bardzo często właśnie były poruszane, w pozytywnym świetle ukazywane, niestety w pozytywnym świetle, ukazywane wolne związki, związki homoseksualne, ich perypetie i tak dalej, w przeróżnych programach. I właśnie dramatem jest to, gdy młody człowiek, my ludzie dorośli, mamy ukształtowany nasz światopogląd, żyjemy nauką Kościoła, ale taki młody człowiek, uczniowie szkoły podstawowej na przykład, których ja uczę między innymi, gdy oni osłuchują się z tym, oni zaczynają uważać, że to jest coś normalnego. I to później można też spotkać się z ich wypowiedziami na przykład w szkole. Dzieci już 6 klasy, gimnazjaliści, nie mówiąc już też oczywiście o uczniach szkoły średniej. Jak bardzo szkodliwy wpływ mogą mieć takie programy. I teraz też ostatnio rozmawiałam z naszą panią dyrektor w szkole, która też dzieliła się takim świadectwem rozmowy z uczniem. Uczeń mówi, że jest zmęczony. Ona się pyta dlaczego. No bo siedziałem w nocy, oglądałem telewizję. W domach wiele telewizorów w różnych pokojach. Dzieci mają u siebie telewizory, po nocach siedzą, oglądają, a rodzice często nawet nie są świadomi tego, co robi ich dziecko. Nie są świadomi, jakie programy oglądają i jaki szkodliwy wpływ może później to właśnie wywierać na dzieci. Jak bardzo może niszczyć ich psychikę, jak bardzo może niszczyć ich poglądy i to, co rodzice nawet próbują wpajać, ale oni z telewizji otrzymują zupełnie inne treści, zupełnie z telewizji się mówi coś innego i później oni w takim zepsutym przekonaniu zaczynają żyć i takie przekonanie chcą podzielać. Właśnie o wolnych związkach, związkach homoseksualnych i innych rzeczach. I też właśnie wpływ szkoły, wpływ rodziny. Przygotowanie do życia w rodzinie, między innymi taki przedmiot. To też właśnie a propos wpływu telewizji. Rozmawiałem z naszą panią ze szkoły o przedmiocie. Przygotowanie do życia w rodzinie i pytam się jej, jakie zagadnienia są poruszane na lekcjach. Ona mówi właśnie o tym, że jest przygotowanie do życia w rodzinie, że o planowaniu rodziny. Ja się jej tak zapytałem w rozmowie tak między nami, ja mówię, ale no czy porusza pani kwestię antykoncepcji na przykład? Ona mówi, no w szkole podstawowej jeszcze nie, ale w gimnazjum już tak. A ja mówię, no bo ona mówi do mnie, dzieci muszą wszystko poznać. Dzieci muszą mieć świadomość i wiedzę na wszystkie tematy. A ja do niej mówię, no dobrze, ale naturalne metody planowania rodziny, czy też są poruszane te tematy? Ona mówi, no tak. A ja mówię, no dobrze, ale jakie wówczas metody na przykład? Pani mówi, różne. A ja mówię, ale jak? Jakby pani mogła mi wymienić? Ona nie była w stanie mi wymienić żadnej metody naturalnego planowania rodziny. Ja się pytam, a coś o naprotechnologii na przykład, czy mówicie na lekcji? Nie, o tym nie poruszamy tego tematu, nie? A w telewizji z każdej strony in vitro na przykład, nie? I wiele, wiele innych szkodliwych kwestii, wiele szkodliwych rzeczy, które niszczą dzieci, które niszczą naszą młodzież. To tyle, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę w temacie, ale właśnie bardzo dziękuję za temat, bo był bardzo ważny. Wpływ mediów na rodzinę i tu myślę właśnie, że to, co powiedziałem, to też bardzo szkodliwy wpływ mediów na rodzinę, gdzie nie ma rozmowy z dziećmi, między rodzicami a dziećmi.
Dziękujemy księże Macieju. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Włączę te radio.
Halo?
Halo?
Tak, tak, słuchamy.
Danuta z Warszawy.
Witamy Panią. Prosimy.
Ja chciałam, właśnie takie mam pytanie właśnie, bo mam syna 8,5 roku i tak właśnie oglądał TCN, właśnie te bajki na kablówce i z kolegą tam oglądali, właśnie z sąsiadem. I właśnie tak, nie wiem jak to właśnie, to też taki wpływ na niego, że taką agresję wytworzyło w ogóle. I to właśnie te bajki właśnie z tym przemocą. I to właśnie nie wiem właśnie jak to, do tej pory tak jest agresywny. I jeszcze na dodatek ucieka z domu.
I co pani zrobiła z tym problemem?
No właśnie karę to ma. I karę ma na przykład, że komputera nie ma, że na przykład nie wychodzi na dwór na drugi dzień. To nic sobie nie robi, bo po prostu tłumaczy mu się, że mu się krzywda stać czy coś. Nic tak. W ogóle nie robi. No na razie to tyle by było. Dziękuję.
Dziękujemy pani Danuto. Dziecko ma 8,5 lat. Tak. Ma komputer, dostęp do kreskówek, do filmów, które go niszczą.
Mnie się wydaje, że tutaj cała nadzieja w profilaktyce ze strony rodziców. Zwłaszcza matki, która jest w sposób szczególny powołana do tego ze względu na swoją wrażliwość i znajomość dziecka. I ona czuje dziecko. I to trzeba po prostu jak najwcześniej rozpocząć. No, dając jednocześnie przykład świadectwo, no bo jeżeli dziecko widzi u rodziców jakieś zainteresowania tego typu, no i zwłaszcza nadmierną ilość czasu przeznaczonego właśnie na tego rodzaju działania, czy programy telewizyjne, no to próbuje naśladować swoich rodziców.
To znaczy tutaj kary żadne nie pomogą.
Nie, tylko profilaktyka, zacząć wcześniej.
To znaczy,
a potem pilnować. No, także i kontrola, to o czym mówiliśmy. Papież tak. Jan Paweł II wiedział, co mówi. Nie można nie kontrolować dostępu dzieci do mediów od najwcześniejszego dzieciństwa.
I proponować dobre programy.
A no tak, właśnie,
ale profilaktyka ze strony rodziców, to myślę, że no, większy kontakt, większe poświęcenie czasu
dziecku.
Tak. Z ojcem, może jakieś spacery, wycieczki.
I większa świadomość rodziców w tym zakresie, czyli samemu trzeba się dokształcić tak. W tym zakresie, bo jak z tego widać, no, świadomość wielu rodziców przedstawia wiele do życzenia w tym zakresie.
I w czasie tej okazywania tej agresji, okazanie dużego cierpliwości, serca, tak. Miłości.
Tu nie wiemy, jaką rolę spełnia ojciec, prawda?
Tak, nie wiemy.
Ale także i rówieśnicy. To znaczy i sąsiedzi także, koledzy, koleżanki sąsiadów, bo to jednak wpływ jest też.
Tak.
Także dzisiaj nie można nie trzymać ręki na pulsie. Ale tutaj muszę dodać, zresztą ta nasza rozgłosia musi na to kłaść nacisk, że jednak modlitwa jest bardzo potrzebna.
Tak,
zwłaszcza
tak.
Wtedy, kiedy rodzice mają poczucie bezradności, to wtedy ta modlitwa, o czym wspominałem, do Ducha Świętego szczególnie, o jakąś moc, o jakieś światło, ale także o przenikliwość i umiejętność rozpoznawania sytuacji. To jest bardzo potrzebne. I tego życzymy pani bardzo serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Zofia.
Witamy pani Zofię.
Z okolic Nowego Sącza.
Prosimy.
Jeżeli mogłabym się podzielić swoimi doświadczeniami i przeżyciami z dzieciństwa, które wykorzystuję w swojej pracy z dziećmi w przedszkolu, a także z ich rodzicami. To zachęcałabym bardzo rodziców do szczególnego okazywania uczuć dzieciom w wieku przedszkolnym. Głaskania, przytulania, mówienia bardzo często, jak najczęściej. Jak cię bardzo kocham, jaka jestem szczęśliwa, że cię mam. Wtedy, kiedy dziecko właśnie jest pobudzone, kiedy jest nadpobudliwe bądź też niespokojne, bo trudno wymagać od dziecka, jeżeli nie świeci się przykładem. Dziecko się uczy miłości od najbliższych od nas nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. Różnie się mówi o wychowaniu dzieci w przedszkolu, ale dobry nauczyciel, dobra kadra, służąca radą rodzicom, to wielkie powodzenie w wychowaniu maleńkiego dziecka. Chciałabym życzyć wszystkim matkom, żeby tak jak moja mateczka, jak najczęściej przytulały swoje dzieci, szczególnie wtedy, kiedy one już to rozumieją, kiedy no, próbują naśladować, bo dziecko, jak jest nauczone przez dorosłych poprzez przykład kochać, to ono nigdy nie będzie krzywdziło innego dziecka, ani też dorosłego. Należy też mówić o szacunku do chleba, do ziemi ojczystej, do tradycji, bo właśnie w moim przedszkolu, jako regionalno-teatralnym, dzieci są w ten sposób wychowywane. To wychowanie oparte jest właśnie na dawnych, sprawdzonych wzorcach.
Dziękujemy pani Sofie.
I tu jestem wdzięczny za te myśli, zwłaszcza te dwie pierwsze, mianowicie, no wiadomo, pierwsze lata życia dziecka są najważniejsze. I atmosfera wtedy, która panuje w rodzinie, zwłaszcza ze strony matki, jest najistotniejsza, ale też i ta myśl o tym przytulaniu. My wiemy, że w ogóle najważniejsza w wychowaniu to jest miłość pedagogiczna, ale szczególnie w wydaniu matki. Jeżeli tutaj dziecko może liczyć na tę miłość, to można dokonać bardzo wiele. A jeszcze można byłoby do tego, co pani powiedziała, dodać, co mnie zawsze bardzo leżało na sercu. Nawet mówiłem, kiedy byłem proboszczem przez szereg lat, mówiłem do rodziców i do tych, którzy mieli być rodzicami przed chrztem, żeby błogosławili swoje dzieci. I ogromnie się cieszę, kiedy mnie proszą jako biskupa, żeby pobłogosławić dziecko. I wiem, znam, zwłaszcza z relacji moich uczniów, byłych studentów, którzy mi mówią, że oni nie położą się spać, jeżeli wcześniej nie pobłogosławią swojego dziecka, tego maleńkiego, ale potem także dorastającego i dorosłego. Nie żałujmy błogosławieństwa. Matka może błogosławić, ojciec też może błogosławić. To nie jest jakieś sakralne błogosławieństwo, ale jest też bardzo ważne, bardzo istotne zresztą przed zawarciem ślubu małżeńskiego. Jest też błogosławieństwo ze strony rodziców. Dalej przed pierwszą komunią świętą rodzice błogosławią. Jeszcze wcześniej, kiedy jest chrzest, też rodzice błogosławią. Także dobrze byłoby przypomnieć o tym, że im więcej błogosławieństwa ktoś powiedział, tym mniej będzie bierzmowania ze strony rodziców w stosunku do dzieci.
Takie imię na świecie, znane już dziecku małemu, to imię najdroższe matka, najmilsze sercu każdemu. To imię najdroższe matka, najmilsze sercu każdemu. Mamo kochana, mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, by miłość twoją wyśmiewać. Ludzka niezdolna jest mowa. Mamo kochana, mamo, jak trudno mi myśl ubrać w słowa, niezdolna jest mowa.
Do kogo cię, mamo, porównać? Jak ci powiedzieć, co czuję? Na widok twój bowiem, mamo, serce się bardzo raduje.
Na widok twój bowiem, mamo, serce się bardzo raduje. Jak dobrze mi, mamo, jest z tobą, jesteś tuż obok mnie i wszystkim mówiłbym Bogu, że bardzo kocham Cię, jak dobrze mi, mamo, jest z Tobą, gdy jesteś tuż obok mnie i wszystkim mówiłbym Bogu, że bardzo kocham Cię. Przed Tobą pragnę uklęknąć, całować chcę Twoje dłonie. To będzie prawdziwe szczęście, ocierać pot z Twoich skroni. To będzie prawdziwe szczęście, ocierać pot z Twoich skroni. Dziękuję Ci, mamo, za wszystko, za uśmiech matczyny pieszczoty, za to, żeś, matko moją, choć dla mnie klejnotem złoty, za to, żeś, matko moją, choć dla mnie klejnotem złoty.
Drodzy Państwo, trwa audycja do małżonków i rodziców. 22:49 już minęła. Nasz gość, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa. Media w rodzinie to nasz temat.
Słuchamy Radio Maryja.
Kłaniam się, mówi Anna z Wrocławia.
Witamy Pani.
Witamy Panią.
Ta Pani, która mówiła przede mną, więc ja się z nią zgadzam w 100%. Jestem już babcią i jestem w kościele, obserwuję matki i dzieci. I właśnie zauważyłam, że dziecko, które jest przytulane, głaskane, nawet w kościele, ono się inaczej zachowuje. A dziecko, które jest jakby na boku, matka w ogóle nie zwraca na niego uwagi, bez przerwy się kręci. Ja jako matka nie wiedziałam o tym. I ja właśnie taki postulat, prosiłabym o taki postulat, żeby uczyć, ja nie wiem już, zwłaszcza nauce o wychowaniu w rodzinie, żeby rodziców uczyć miłości do dzieci właśnie, przytulania, głaskania, bo my po wojnie, jestem starszą osobą, właśnie nikt nas, ja byłam jedynaczką i ja nie widziałam. Potem pracowałam w szpitalu i tylko się ratowało. I u dzieci pracowałam, i chorych, i zdrowych, i tylko wiedziałam, że trzeba przewijać, kąpać, robić zaszczyki. Ale o miłości nikt nic nam nie mówił. I taki byłby to dobry postulat, żeby właśnie, żeby uczyć młode małżeństwa miłości do dzieci, bo mi się zdaje, że to jest na pierwszym miejscu. Dziękuję.
Dziękuję Pani Janno.
Podpisujemy się gorąco.
Tak, tak, tak.
To już jest drugi głos na temat miłości.
Prawdziwej miłości, tak. Głaskanie, przytulanie, tak, tak, ale miłości, no nie małpiej, tylko tej takiej miłości też wymagającej, żeby ona była...
Bo to jest prawdziwa miłość, tak?
To jest prawdziwa miłość, ona... stawiającej ograniczenia, bo tylko taka miłość daje możliwość wzrostu dziecku.
I wychowuje naprawdę, wychowuje. Tak.
Także to jest istotne, istotne, by pamiętać o tym, bo przecież młodzi ludzie, no wiadomo, przytulają się do siebie, całują się, w ten sposób wyrażają swoją miłość, zresztą nie tylko młodzi. Prawda, żono kochana? 46 lat małżeństwa już minęło. Natomiast, że o dzieciach zapominają czasami, no to to jest no wręcz prawie, że dziwne, że trzeba by zwracać na to uwagę. Mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, księdzu biskupowi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, bo wiem, czuję to i to po prostu jest potwierdzenie w życiu, jak to jest ważny element kształtowania świadomości narodowej, bo przecież w końcu od tego zależy jakość naszego życia, żeby umieć dobrze korzystać właśnie z mediów. Więc tak, będę miał pytanie, ale zanim pytanie, to chciałbym krótką refleksję. Otóż to, co było poruszane, uzależnienie od mediów, i uzależnienie jest w moim pojęciu rodzajem ucieczki. I teraz kto ucieka? Ten, kto czegoś się boi. A czego się boi? I myślę, że najbardziej samego siebie. A Pan Bóg przecież dał nam ducha, nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha odwagi i trzeźwego myślenia. Czy o tym wiem? Jeśli tak, to jak z tego korzystam? I tutaj jest to, co ksiądz biskup poruszał, mianowicie to selektywne oglądanie. Ten właśnie rodzaj daru jest do zastosowania, bo to selektywne oglądanie, no to ma być taka zdecydowana, taka konkretna postawa. Nie będę tego oglądał, po prostu mam inne rzeczy do zrobienia. Jeśli człowiek się waha, to oczywiście pokusa zwycięża. Zdarza mi się czasami, już teraz może rzadziej, że tam powiedzmy, jak byłem w jakiejś poczekalni, czy to powiedzmy w warsztacie samochodowym, czy u lekarza, że sięgałem machinalnie po kolorowe czasopismo. I zauważam tam, że tam się roi od plotek opisywanie życia osobistego różnych postaci, i to jest ta współczesna religia świata dla mnie też, która człowieka prowadzi w złym kierunku, bo człowiek ma się zajmować własnym życiem, a tu jest zwrócenie uwagi na to, żebyśmy się zajmowali plotkami. I teraz następna rzecz. A właśnie, jeszcze w nawiązaniu do tego, że to plotkowanie to jest też jakby przeciwne temu, co sugeruje Pan Bóg, bo Pan Bóg pragnie w nasze życie wprowadzić taką aurę tajemniczości. Nawet już w czasie stworzenia człowieka zastosował to, kiedy powiedzmy uśpił Adama i potem, kiedy on spał, właśnie stworzył Ewę. I to jest właśnie ta aura tajemniczości, że mężczyzna jest dla kobiety tajemnicą, a i odwrotnie, kobieta dla mężczyzny, i w duchu miłości tą tajemnicę mamy aż do końca życia odkrywać. No i teraz to pytanie, o którym mówiłem. Ponieważ jest coś takiego, co słyszymy czasem na antenie Radia Maryja, że ktoś mówi, że nie mógł już bym bez tego radia żyć. Czy to można nazwać uzależnieniem i czy w związku z tym istnieje coś takiego, jak jeśli jest na przykład iluzja pozytywna, uzależnienie pozytywne? Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Bardzo dobre i potrzebne pytania. Natomiast chciałbym się odnieść najpierw do tych pierwszych myśli. Oczywiście ma Pan rację, że uzależnienie jest jakąś ucieczką. Każde uzależnienie. Na przykład uzależnienie od alkoholu to jest ucieczka przed czymś. Uzależnienie od narkotyków to samo. Niewątpliwie. Natomiast gdy chodzi o plotkę, no dzisiaj plotkarskie pisma robią karierę. I plotka przynosi największy dochód. Nawet się mówi o tych pismach, że to jest specjalny rodzaj plotkarskie, prawda? Ludzie lubią plotki, ale jest w tym jeden problem, mianowicie my nie wiemy, jaką zająć pozycję, jakie stanowisko wobec plotki. Nie wiemy, co zrobić z plotką. Nie ma też opracowań. No, mogliby się psychologowie tym zająć. Są książki poświęcone psychologii plotki, ale jak rozpracować, co zrobić, żeby tu odeprzeć tę plotkę. Ja może posłużę się przykładem, jeżeli Państwo prowadzący pozwolą. Otóż chciałem powiedzieć o pewnym księdzu. Świątobliwy człowiek, on już nie żyje. Świątobliwy człowiek. I w pewnym momencie dowiedział się, że plotka zaczęła w jego parafii krążyć, jakoby on przegrał w karty drewno, które było składowane na podłużu przy plebanii. On się tym tak przejął, bo to było niezgodne z prawdą, to była plotka. Tak się przejął, że się rozchorował, ale kiedy wrócił do zdrowia, postanowił wytłumaczyć. Ale nikt mu nie powiedział, jak podejść do plotki. To jest bardzo poważny problem dzisiaj. Dzisiaj z plotką mamy do czynienia częściej, niż nam się wydaje. I na ambonie postanowił wytłumaczyć ludziom, że przecież no, pęka wieża i że to drewno zostało sprzedane i otrzymaliśmy środki, zresztą Rada Parafialna na tym też się pochylała, środki do naprawy, do remontu tej wieży. I potem pozostawił na koniec argument, jemu się wydawało, że najbardziej koronny. Kochani parafianie, ale poza tym ja muszę wam powiedzieć, że ja nie mogłem przegrać tego drewna w karty, bo ja w ogóle nie umiem grać, nigdy nie grałem. Jaka była reakcja ludzi, to wiem ze strony księży. Otóż kiedy wychodzili, nie wszyscy, ale byli tacy, którzy wychodząc z kościoła mówili, teraz już wiemy, dlaczego nasz proboszcz przegrał w karty to drewno, bo nie umie grać, a się bierze. Tak. I to się tutaj wiąże z takim powiedzeniem francuskim qui s'excuse s'acquise, to znaczy kto się usprawiedliwia, ten się oskarża. Więc to warto wiedzieć przy tej okazji, że nie można tej metody tutaj stosować, bo tym bardziej jeszcze można się oskarżyć. Ale właśnie, tu zadał pan pytanie bardzo, bardzo ważne. Czy można miłość do Radia Maryja nazwać uzależnieniem? Czy w ogóle miłość uzależnia? Na pewno nie. Na pewno nie, bo to jest miłość taka dojrzała, miłość, która nie tylko myśli w superlatywach, ale także potrafi znaleźć może jakiś problem, przekazać ten problem, także może się zdobyć na jakąś krytykę, bo taka jest miłość. Ja bym to w kategorii miłości, prawdziwej, dojrzałej miłości, chyba że nie stać kogoś na tę dojrzałą miłość, to wtedy można mówić o jakimś uzależnieniu, ale to jest poza tą kategorią, na pewno. Oby takich osób, które obdarowują Radio Maryja dojrzałą miłością i twórczą miłością, bo tu chodzi o to, że miłość prawdziwa jest twórcza, żeby było jak najwięcej.
Dziękuję bardzo księdzu biskupowi. Godzina 23:00 właśnie się zbliża. Drodzy Państwo, chcieliśmy zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 19 sierpnia, temat wczesna pierwsza komunia święta. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński, państwo Agata i Wojciech Rybczykowie. 26 sierpnia, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Przyjadą członkowie wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, ksiądz Paweł Dubowik, pan Andrzej Szczepaniak. 2 września, coś całkiem innego, wpływ żywienia na zdrowie. Doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog i pan doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, neurotechnolog, który już u nas był wielokrotnie. 9 września zjawisko wypalania się przy pracy w domu. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog. Drodzy Państwo, nasze audycje są dostępne również w postaci plików MP3 na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Archiwalne audycje, dzisiejsza też, jutro w południe już powinna tam się znaleźć, archiwalne do 10 lat wstecz, także to są setki audycji, które są dostępne, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać nazwisko prelegenta, czy po prostu przeglądać te audycje, przewijając je do tyłu. Także serdecznie zapraszamy i zachęcam do korzystania z tego bardzo bogatego archiwum. Żona mi to pokazuje, rekolekcje spotkania małżeńskie, które no miały przerwę, jak to zwykle w wakacje bywa, ale już sierpień również jest. Prosimy bardzo.
Od 29 do 31 sierpnia w Poznaniu, w Świdnicy i w Opolu będą rekolekcje i tak w Poznaniu zgłoszenia pod numerem 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120.
Ale to pewnie już tylko na listę rezerwową.
Być może. W Świdnicy państwo Solarczykowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 600-85-44-95. Powtarzam, 600-85-44-95. I w Opolu rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia u państwa Kukułowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 503 629 569. Powtarzam, 503 629 569. To tyle na razie.
Audycja dla małżonków i rodziców, media w rodzinie. Odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Janna, ja dzwonię z Ząbek.
Witamy.
Chciałam pani bardzo przywitać księdza biskupa i państwa, Elę i Elżbietę i pana Leszka.
Witamy panią również.
Ja byłam państwa dwa razy podczas audycji, ale to nieważne. W każdym razie chciałam przywitać księdza biskupa, ponieważ swego czasu ja byłam księdza studentką na UKSW tutaj w Warszawie i bardzo mile wspominam te nasze zajęcia i bardzo dużo się wtedy...
Ze wzajemnością oczywiście, ja też.
Tak, oczywiście. Bardzo, to już parę ładnych lat temu. Chciałam powiedzieć, że mamy piątkę dzieci i...
O, proszę, gratuluję.
Dziękuję bardzo. No i właśnie jestem z nimi tutaj w domu i zajmuję się nimi i tak z mężem teraz po ślubie pomyśleliśmy, że jeżeli mamy tworzyć dobrą rodzinę i taką katolicką i taką, która będzie przekazywała im wartości, które no, będą dla nich pewnym bagażem na przyszłość i dadzą im takie poczucie własnej godności, tego kim są, w jakim kraju żyją, do jakiego kościoła należą. Także stwierdziliśmy, że nie będziemy mieć takiego intruza, jakim jest telewizor. I świadomie z tego zrezygnowaliśmy i nie żałujemy tego, bo nasze dzieci się rozwijają tak bardzo, bardzo dobrze i są bardzo twórcze, bardzo, bardzo twórcze. Niektóre są mniej, ale mamy jednego takiego, który wymyśla różne ciekawe rzeczy sam z siebie i ciągle nowe inspiruje. I to prawda jest, to ksiądz biskup powiedział, że to jak i ile czasu zainwestujemy w każde z dzieci, to potem procentuje. No to błogosławieństwo zawsze staramy się wieczorem, czy na powitanie, na rano przywitać każde z dzieci takim krzyżykiem na czole. I to one już tak same, a nie pożegnasz się z nami. No oczywiście, że się pożegnam, ale jeszcze muszę tę najmłodszą uśpić, to jak przyjdę do was później do pokoju. No i zawsze tak pytają i myślę, że w tym świecie, którym jest tak dużo, dużo takich negatywnych emocji, dużo negatywnych treści, one się z tym zetkną wcześniej czy później, prawda? Ale myślę, że to jak dom wyposaży każde z tych naszych dzieci tymi dobrymi wartościami, to potem będzie procentował. Także bardzo dziękuję za tę audycję i pozdrawiam państwa serdecznie i wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy
bardzo. Pani raz utwierdziła w tym przekonaniu, że jednak bardzo ważni, no na pewno najważniejsi nawet, są światli i mądrzy rodzice. I to widać, bo jeżeli tutaj przede wszystkim serce, miłość matki i ojca, ale także kierowanie się rozumem, a więc ocena krytyczna i planowanie tego ustosunkowania się do mediów jest aktualne, to na pewno rezultaty nie dadzą długo na siebie czekać. I proszę serdecznie pozdrowić, uściskać dzieci i małżonka ode mnie. Szczęść Boże wszystkim życzę. I gratuluję tych sukcesów.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie
witamy.
Pozdrawiam księdza biskupa oraz osoby prowadzące audycję.
Dziękuję.
Oraz także wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić moimi refleksjami. Uważam, że media w rodzinie odgrywają bardzo ważną rolę. Oczywiście nie można się od nich odwracać plecami, ale trzeba sukcesywnie z nich korzystać, selektywnie z nich korzystać i to nie tak mało, bo muszą być przede wszystkim obecne katolickie media w każdym domu, żeby być dobrym obywatelem, czy nawet dobrze spełniać różne funkcje, to trzeba się orientować w współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Uważam, że media powinny pełnić funkcję nie tylko jakoś poznawczą, ale również wychowawczą i również kształcącą, tyle, żebyśmy byli lepszymi chrześcijanami, lepszymi ludźmi, to musimy również nie tylko bezmyślnie oglądać jakieś seriale, filmy, jakieś poświęcać dużo czasu na rozrywkę, ale powinniśmy korzystać z jakichś programów, jakichś poradnikowych, edukacyjnych tego typu, czy czytać również takie różne artykuły poświęcone, żeby funkcję również integracyjną media spełniały w rodzinie, bo muszą służyć integracji, ale najczęściej dochodzi do dezintegracji, jeżeli się ogląda dużo filmów i się nie rozmawia z sobą, to aby tak się żyje się na przykład obok siebie, a tak aby było się z dala od siebie wtedy i nie ma czasu na kontakt, a muszą media służyć integracji, trzeba również na tym rozmawiać, na tym, co się obejrzało, a zwłaszcza jeżeli najmłodsi oglądają, to trzeba niekiedy prostować ten obraz ukazywany w mediach i mówić, jak powinno być, a jak jest i nie trzeba wyjaśnić, czy razem oglądać z dziećmi powinno się telewizję, czy należy również lekturę odpowiednią dobrać dla dziecka i przydać dziecku i rozmawiać o tym. Często dochodzi tak, że już mogą media destrukcyjną funkcję pełnią, ponieważ ludzie oglądają seriale, w których propaguje się wartości sprzeczne z chrześcijańskimi. Często nie ma tam obecnej w ogóle wierności małżeńskiej i ludzie się przyzwyczajają do tego, że ktoś, jakiś bohater już kolejny raz się rozwodzi, kolejny raz zawiera związek małżeński, czy żyje bez ślubu, albo jeżeli jest przemoc, to często się ludzie już z tym przemocą oswajają. Wtedy traktują obraz, fikcję, tak jak rzeczywistość. A chrześcijanie nie może przechodzić obojętnie obok sytuacji w mediach, jeżeli ta sytuacja jest, ten obraz jest taki wypaczony, nie ma w nim obecności wartości chrześcijańskich i Bóg jest na jakimś dalszym miejscu, to nie może tego być, to tak tolerować i musi powiedzieć tam nie i musi być ostrożny wobec mediów. Może na tym serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie. Panie Pawle, ja chciałem podziękować za to, że Pan nam przypomniał o mediach katolickich, bo może za mało poświęciliśmy uwagi mediom katolickim, bo to jest dla nas tutaj oczywiste, ale rzeczywiście należałoby także zachęcić wszystkich, którzy korzystają z tych mediów, żeby pomyśleli o tych, którzy nie korzystają z mediów katolickich, żeby podzielili się swoimi takimi właściwie sympatycznymi uwagami na temat tych mediów, z których korzystają jako katolicy. Dobrze, że Pan powiedział o tym, że media, jeżeli są nieuporządkowane w rodzinie, potrafią podzielić rodzinę. Wydawałoby się, że one tylko scalają, ale potrafią podzielić. I wreszcie nie mogę nie przypomnieć, że główną funkcją mediów katolickich jest ewangelizacja. Ale warto też wiedzieć, że jest pewna prawidłowość. Otóż te media katolickie przede wszystkim są najbardziej skuteczne, gdy chodzi o ewangelizację, w których one, to znaczy same media, są nie tylko środkiem ewangelizowania czy narzędziem, ale są miejscem ewangelizowania, miejscem. One są najbardziej skuteczne. Radio Maria jest miejscem. Tu nie tylko się mówi o dawaniu świadectwa, ale tu się daje świadectwo. Nie tylko się mówi pozytywnie o katechezie, ale tu jest katecheza. nie tylko się mówi o nauce katolickiej, ale głosi się naukę katolicką, prawda? Podobnie można powiedzieć o innych sprawach związanych z ewangelizowaniem świata. I właśnie takie są media te, w których uczestniczymy. Tak jest Radio Maryja, taka jest telewizja Trwam, taki jest nasz dziennik. W redakcji tam się daje świadectwo, nie tylko się mówi o świadectwie. Także one są miejscem ewangelizowania. Bo myśmy się przyzwyczaili do tego, żeby mówić środek ewangelizowania, czy narzędzie ewangelizowania. Miejsce. I wtedy takie medium zdaje egzamin.
Jeszcze i rozgłośnie inne katolickie, mamy diecezjalne i te czasopisma.
Tak, ale ponieważ jesteśmy tutaj,
no to mówimy,
to nie możemy nie mówić. Tak.
Ale oczywiście kierujemy uwagę na katolickie media,
które są. Z pewnością i te diecezjalne, jest ich bardzo dużo, prawie no, tyle co diecezji w Polsce. Więc one też są powołane do tego, żeby być miejscem ewangelizowania.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Barbara Zimanowej. Ja chciałam podzielić taką refleksją na temat właśnie tej audycji. Ja pamiętam z dzieciństwa, no nie pamiętam, która to była klasa, na pewno była to szkoła podstawowa, kiedy usłyszałam od taty i od mamy, że telewizja kłamie, jak słuchali dziennika, wiadomości. Ja sobie to tak zapamiętałam, że no pamiętam to do dnia dzisiejszego. I pamiętam, jak tata powiedział, że no, słuchał Wolnej Europy, prawda, i słuchaliśmy tych wiadomości. I wiadomo, że były to czasy komunistyczne. Dzisiaj rola rodziców, uważam, jest bardzo ważna i to wszystko, można powiedzieć, zależy od rodziców na pierwszym miejscu, żeby tłumaczyli dzieciom, co wolno oglądać, co też nie, albo jeżeli czas im na to pozwala, żeby oglądali razem i rodzic powinien tłumaczyć dziecku, nawet bajkę, bo w tej bajce również jest wiele po prostu agresji. A odnośnie jeszcze Radia Maryja i telewizji Trwam, to co niektórzy się wypowiadali, ja pamiętam taką wypowiedź też kapłana parę lat temu, który powiedział, że żeby się nie okazało tylko, że wierzącymi w Polsce są tylko ci, którzy słuchają Radia Maryja i telewizji Trwam. Bardzo dziękuję za tą audycję, bo jest ona bardzo pożyteczna i po prostu trzeba uświadamiać, szczególnie rodziców, młodych rodziców, właśnie jak są katechezy przed chrztem świętym, jaką wielką rolę właśnie oni odgrywają w wychowaniu. Oczywiście są oni po prostu pierwszymi katechetami. I myślę, że tutaj rola kapłanów, czasami nakazani przecież mogą to również powiedzieć, bo to jest po prostu bardzo ważne. I myślę, że dzisiaj dzieci, młodzież jest o wiele bardziej zagrożona niż przedtem przez media. No, to tyle chciałam się podzielić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pani Barbaro. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Halo, jak ta pani skończy, ja mogę
mówić? Tak, wyłączamy radio i słuchamy, co jest w słuchawce.
Już proszę pani jest na antenie.
Słuchamy panią.
Pani poszła zgasić radio.
To ja teraz wyłączę radio.
Jeszcze.
No właśnie.
Wyłączam radio. Ale o nich będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja witam.
A kogo my?
Biskupa, bardzo dziękuję za tę audycję.
Kogo witamy?
Ja chciałam tak powiedzieć coś troszeczkę tak innego. Ja, na mnie spadł obowiązek wychowywania wszystkich dzieci, ponieważ mąż miał bardzo ciężki wypadek, miał amputowaną nogę, później wkradła się białaczka, mąż musiał umierać, a dzieci się urodziły. Była taka sytuacja, że przychodziły takie piękne położne, co ty robisz? A widzisz, jakiego masz męża, a ty dzieci rodzisz, a ja ci pomogę, a ty tak nie możesz robić. Ja mówię, wie pani co, niech pani odejdzie ode mnie. Mimo to wszystko, że to było już siódme dziecko, ja miałam rodzić, siódme dziecko, mi ani jedna myśl nie przyszła. Oj, co to będzie, oj, co to będzie. A może aborcja, może nie wiadomo co, nie. Albo taka pani przyszła, ona mi będzie pomagać. Ja mówię, że tak później pomogła tam jednej w 6 miesiącach. I matka umarła, i dziecko umarło, tak pomogło. I ona tak pomaga. Ja mówię, słucha pani, dziecko, ja muszę urodzić. I to dziecko urodziłam. Nie mogłam go karmić piersią, bo miałam zapalenie tych piersi. W tym czasie to tak nie było, tych butyleniach dla tych dzieci, tych odżywek. Tylko trzeba było tam z tego proszku robić coś. I ja to zrobiłam, to dziecko mi strasznie zachorowało. Ja się tak bałam, że ludzie powiedzą, że mąż ciężko chory, a ja to dziecko zaniedbałam. Ale mi znalazła taka pani doktor z Legii, ona mi to wszystko pomogła. Wszystko pomogła, wszystko mi powiedziała, jak mam robić, jak mam wychowywać. Ale co najważniejszego ja chciałam powiedzieć, wiecie, drogi ojcze i ekscelencjo, że to dziecko moje. On mi nie zasnął, nie w łóżeczku, nie w kołysce, tylko ja go ułożyłam na sercu. Ja go ułożyłam na sercu, to on w ten czas sobie chrapuniał i spał. I wyspał się i musiałam go trzymać na ręku. Tak mnie urządził aż przez 3 miesiące. Także nie miałam to za mękę. W ten czas najstarszy syn się ożenił. Synowa przychodziła, pomagała mi też go trzymać na tym ręku, ale co chciałam powiedzieć i chciałam zaapelować do matek, drogie matki młode, nie bójcie się dzieci, nie bójcie się dzieci. Ja to dziecko przyjęłam pod warunkiem, że wyczytałam, Pan Jezus powiedział, kto to jedno przyjmie, niechciane, to opuszczone, to co go nikt nie chce. Ja przyjdę z Tobą, z moim Ojcem Niebieskim, i będę u Ciebie przybywać. Mnie tak w ten czas ten urywek z Pisma Świętego się zagnieździł w sercu. Ale to tak się odbiło, naprawdę, naprawdę. Ja nawet nie wiem, jak bym chciała powiedzieć tym wszystkim młodym matkom, jak naprawdę Pan Jezus może, tak się mówi, tylnymi drzwiami wejść. A dzisiaj ja już mam 23 wnuków razem i prawnuków. I chciałybyście wszędzie u nich, w moim domu być, u tych moich dzieci i u tych wnuków i u prawnuków, jak one się dostawały na studia, to były czasy komunistyczne, to nie można, bo gdzie taka ze wsi dziewczyna mogła się dostać? Dostała się, studiowała, poszedł syn, dostał się, poszedł drugi, dostał się. Dwoje dzieci tu mi umarło, tak. Umarła mi córka lekarz i umarł syn, a zbystoza go zjadła. No to cóż, umierają też, a resztę mi 5 zostało, ale jeśli chodzi o tego, ten najmłodszy chłopczyk, ten najmłodszy, jaki on jest czuły dla mnie. Mamusiu i mamusiu i mamusiu, a czy mamusia ma to, a czy mamusia ma tamto, a leci, a kupuje, a niech mamusia przyjdzie, bo ja jak pojadę do Polski, to więcej u siostry u mojej, to on woła, on jest taki czuły, jak żadno dziecko, jak żadno, wszystkie nie mogę powiedzieć, ale on, ten najmłodszy. Dlatego ja jeszcze raz apeluję do wszystkich młodych matek. Nie bójcie się dzieci, jeżeli Bóg ci da, jeżeli ci Bóg da tą ciążę, z radością przyjmuj to dziecko, przyjmuj z radością. To jest prawda, co ci mówię, jak przyjdzie Pan Jezus do twojego domu ze swoim Ojcem Niebieskim. Nie ma mowy, co takie sprawy są nie do przyjęcia. Zdawałoby się, że to bez wyjścia.
Halo, halo. Czy możemy znać pani imię i skąd pani jest? Halo? Widać, rozłączyła. Proszę pani, jak pani ma na imię? Możemy znać pani imię?
Szczęść Boże.
A pani imię możemy znać?
Przyjęcia. Zdawałoby się.
No, jakoś pani nie może nas usłyszeć.
Ale pani, która mówiła przed chwilą, podarowała nam 2 świadectwa. Świadectwo miłości i świadectwo heroicznego macierzyństwa. I przypomniała, że z macierzyństwem wiąże się ściśle, dzięki miłości, heroizm. Za to dziękujemy bardzo pani.
Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka spod Sandomierza.
Witam Pani Agnieszko.
Chciałabym się podzielić takimi moimi spostrzeżeniami. Byłam ostatnio na kolonii z dziećmi jako wychowawczyni. Było bardzo dużo ciekawych zajęć na świeżym powietrzu, gry terenowe, podchody, ale pierwszego dnia w ośrodku, gdzie mieszkaliśmy, już to były tam dosyć dobre warunki. W pokojach dzieci miały takie małe telewizorki. To nas trochę zaniepokoiło z koleżanką, ale obserwowałyśmy, co będzie dalej. I po obiedzie pierwszego dnia dzieci miały odpoczynek. Zaglądałam do kilku pokoi i co się okazało? Co włączyły? Co oglądają? Więc byłam zszokowana. Te programy, te wszystkie takie popołudniowe, jakieś reality show, inscenizowane sprawy sądowe. No więc no, to jest bardzo takie niepokojące, że rodzice pewnie czasem zmęczeni, ale pozwalają dzieciom na oglądanie takich programów, nie kontrolują w ogóle tego. To jest bardzo niebezpieczne, wchodzenie właśnie w taki świat. Jak to dzieciństwo ma wyglądać, jak ma upływać. Dlatego taki no, apel właśnie tutaj z mojej strony też, żeby selekcjonować te wszystkie programy i żeby mimo nieraz tego zmęczenia po pracy czy w ogóle w ciągu dnia zaproponować coś innego. Chociażby jakąś zwykłą grę planszową w domu, czy zabawy na świeżym powietrzu, albo nawet zwykły spacer z dzieckiem, rozmowa, prawda? A nie rzucanie go w wir tego świata medialnego, który jest taki bardzo niebezpieczny i no, nieciekawy. I jeszcze może tak szybko też chciałabym powiedzieć o tym, jak manipulacja medialna. Spotkałam się z manipulacją medialną, odczułam to na własnej skórze kilka lat temu, kiedy pomagaliśmy zaprzyjaźnionemu księdzu po prostu przenosić się do innej parafii. Był to już starszy ksiądz proboszcz, przenosił się do innej parafii i poprosił kilku parafian, żeby pomóc mu po prostu przewieźć rzeczy. Ja wsiadłam z księdzem do samochodu, podjechaliśmy pod plebanię. Nagle znalazła się tam jakaś grupka ludzi, jakaś lokalna gazeta. No i okazało się, że konflikt był, że po prostu atmosfera była jakoś dziwnie tam podsycana. Nieprzyjemnie tam było. Więc po prostu te dwa samochody, ja i ci znajomi, wróciliśmy z powrotem. I następnego dnia w lokalnej gazecie co przeczytałam, że ksiądz przyjechał z kobietą, z dzieckiem, oczywiście, ale lokalni, ale parafianie nie zgodzili się na, żeby był w tej parafii i odjechał z piskiem opon, dziecko pokazywało jakieś wulgarne znaki, no w ogóle byliśmy tym zaszokowani i do dzisiaj to zdarzenie mi utkwiło w pamięci, jak można skrzywdzić człowieka, jak można łatwo posłużyć się i mediami i rozbujać, rozpętać
emocje,
burzę. Taki przykład manipulacji.
Fakt medialny. Dziękujemy pani Agnieszko.
Z tym, że jeżeli możemy zareagować, to powinniśmy zareagować w redakcji tej lokalnej gazety czy jakiegoś pisemka poprzez list, poprzez telefon.
Tak, wtedy pisaliśmy sprostowanie.
Było
to
jednak,
znaczy,
tak.
Ludzie dzwonili w ogóle z parafii oburzeni tym, bo wszyscy widzieli, jak to wyglądało, prawda, że to była ewidentna manipulacja i skrzywdzenie tego kapłana, jednocześnie podżeganie atmosfery to już było kilka lat temu i jednocześnie wykorzystywanie tamtych ludzi też do takiego konfliktu, do pokazania, tak, jaki to jest, jaki to kapłan, jak to się dzieje w kościele, więc no żeby po prostu, żeby no tutaj kościół oczernić, tak, i kapłana.
Dziękujemy pani Agnieszko, tak. Bóg zapłać. I odbieramy kolejny telefon.
Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Maria z Warszawy, przejdę do drugiego, powiem wam.
Witamy pani Maria.
Ja słucham tej audycji. Halo?
Tak, tak, jesteśmy na antenie.
Słuchamy panią.
A halo. I chciałam takie świadectwo złożyć, że mam troje dzieci i podziwiam swoją córkę, która mimo wszystko urodziła troje dzieci, a nawet rodzina miała jej tego za sobą. I tak mówiła, no jak to, no Małgosia, no nie wie co, czy się dziecko rodzi. I dla mnie to było takie przykre, bo sama miałam dzieci i nigdy nie było takiej mowy, że jakieś aborcje. Natomiast w najbliższej rodzinie odczułam coś takiego, że jak ja wychowałam swoje dzieci. Mhm. Natomiast teraz moja córka uczy w szkole i to, co obserwuję w stosunku, gdy swoje dzieci wychowuję, że na przykład teraz no, wzięłam jej dwie córeczki małe, bo ma trzy dziewczynki. Wzięłam jej dwie starsze dziewczynki, 8-letnią Gabrysię i 6-letnią Judytę w góry. I jej spojrzenie, gdy stykałyśmy się z innymi dziećmi, było zupełnie inne. Zupełnie inne niż to, które dzieci spotykałyśmy. Że babcie, nie wiem, mamusie, tatusiowie, nie wiem, coś niosły. Ja powiedziałam, idziemy w góry, ja biorę to i to, ty bierzesz to i to. Rzeczywiście pomagałam, ale i tak jest, mam styczność z kapłanami. Studiowałam katechetykę, także jestem blisko związana z kościołem, ale na dzień dzisiejszy nasze społeczeństwo bardzo niedojrzały jest, bardzo niedojrzały jest na otwarcie się na dzieci. Bardzo niedojrzały. I te młode dziewczyny, które są ukierunkowane na macierzyństwo, na dom, może w swoim otoczeniu nie są dobrze spotykane. I to mam odczucie w najbliższej rodzinie, nie mówiąc o innych. Dziękuję.
Dziękujemy pani Mario, ale właśnie to nastawienie jest skutkiem również właśnie takiego działania mediów, które nam bałagan robią w głowie.
Z pewnością i to nieprzypadkowo zupełnie, bo zarówno w mediach, jak i w polityce nie ma przypadków. Tak? Ale właśnie dzięki temu, że są takie osoby jak pani, to znaczy dające świadectwo, wierzymy, ufamy, jesteśmy przekonani, że nie będzie gorzej, ale będzie lepiej.
W szczególności, kiedy będziemy w jakiś sposób no, stosować w miarę możliwości, my jako rodzice pewne środki zaradcze i dlatego nasze zadania, o których tutaj ksiądz biskup mówił na początku, przekazywać wiedzę o mediach, kształtować postawę krytyczną, a zarazem uczyć selektywnego odbioru. Usuwać postawy negatywne w zachowaniach, powiedzmy, w rodzinie, wśród dzieci i kształtować sumienia, o które Ojciec Święty wołał, o kształtowanie sumień. Czas nam się kończy. Serdecznie Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Co Jego Ekscelencja chciałby jeszcze
już
powiedzieć?
Już bardzo krótko. Chciałbym podziękować wszystkim za to, że wiele głosów z Państwa mówiło o zagrożeniach. To znaczy, że czujemy, tak, ale mamy świadomość, że jednak te media nie tylko nas bawią, przekazują jakąś informację, ale są, to znaczy mogą być dla nas zagrożeniem i dla naszych rodzin. I dziękuję za te wypowiedzi na temat miłości pedagogicznej, bo to jest najważniejsze, to jest fundament w rodzinie. Jeżeli tam będzie miłość pedagogiczna, to znaczy krytyczna, wychowawcza, ta, która pogłębia człowieka, tam nie będzie miejsca na błąd w stosunku do mediów, nie będzie też nawet i tego, co nazywamy uzależnieniem się od mediów. Także serdecznie dzięki. Wszystkie głosy były piękne. Mówiły o poczuciu odpowiedzialności za rodzinę, a zwłaszcza za odbiór mediów. On nie jest łatwy, ale rodzice dzięki swojej mądrości, dzięki odniesieniu do wiary, a więc odniesieniu do Pana Boga, dzięki miłości pedagogicznej będą mogli dokonać bardzo wiele. Także te niebezpieczeństwa, o których mówiliśmy, na które wskazywaliśmy, na pewno ominą wasze rodziny, czego bardzo serdecznie życzę, a później będę błogosławił w tej intencji.
Serdecznie Bóg zapłać. Dziękujemy Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Adamowi Lepie i już za chwilę zapraszamy Państwa na modlitwę na zakończenie dnia.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Państwo, w tej modlitwie kompletą chcieliśmy się również modlić w intencji świętej pamięci Katarzyny Bancerz z Papowa Toruńskiego, która 33 lata w żywym różańcu modliła się i była wierną słuchaczką Radia Maryja. Zawsze, ile razy byliśmy u niej w domu, Radio Maryja grało. I teraz podajemy strony do modlitwy kompletą.
Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w tomie czwartym, strona 972, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia i czytania, czytania i modlitwa z wtorku, strona 983, w tomie czwartym, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Bogu Rodzica Dziewica.
Boże, wejrzyj ku spobożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zechciejmy wewnętrznie skupić się na całym naszym dzisiejszym dniu, nad tym, co przeżyliśmy, za co możemy w sposób szczególny dziękować Panu Bogu, za co przepraszać i o co prosić dla tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy, a za naszym pośrednictwem pomocy samego Boga. Pomyślmy także o naszym osobistym stosunku do mediów w rodzinie, ale także poza rodziną. Mamy być przecież świadkami tych dobrych i najlepszych mediów. Czy potrafimy w sposób właściwy, to znaczy najlepszy dla siebie, dla swojego ducha, dla rozwoju, korzystać z tych mediów? Ale też czy umiemy tak pokierować naszą wspólnotą rodzinną, żeby ona była wspólnotą ducha i miłości, żeby te media, które potrafią być miejscem i czynnikiem zagrożenia, żeby przede wszystkim służyły naszemu rozwojowi i zbliżały nas do Pana Boga. Bo wtedy, kiedy pogłębiamy się jako osobowość i indywidualność, zbliżamy się do Pana Boga, a przez Niego do drugiego człowieka. Niech to wszystko obudzi w nas poczucie żalu, a przede wszystkim pogłębi naszą miłość do Pana Boga, który zawsze daje nam więcej, niż Go prosimy i który zawsze jest przy nas, aby nam błogosławić i nas wspomagać. Choć radio nie znosi ciszy, zechciejmy choć przez chwilę w ciszy nad tym się zastanowić. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże, w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm błaganie moje. Wysłuchaj mnie w swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do siebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocnie w wierze przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Bogu Rodzica, Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dzieła Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu prowadzącym za ich pracę i za to dzisiejsze spotkanie, prowadzenie tej audycji. Ojcu Benedyktowi, który czuwał nad całością, uśmiechał się do nas. I dziękujemy także tym wszystkim, którzy brali udział w rozmowach.
Którzy dzwonili.
Za każdy głos. Za każdą myśl, za każde świadectwo szczególnie. I pragnę teraz wszystkich pobłogosławić. Ale też tym błogosławieństwem pragnę objąć te myśli, które nam z pewnością towarzyszyły, aby wypowiedzi dzisiejsze zostały przełożone na życie powszednie każdej rodziny, aby nie można sprowadzić wszystko, broń Boże, do teorii, natomiast żeby można było tego rodzaju myśli, a zwłaszcza wolę Kościoła, który bardzo wyraźnie mówi o właściwym odbiorze mediów, żeby można było realizować na co dzień. Niech zatem i te nasze oczekiwania, ale także i marzenia związane z wychowaniem do mediów w rodzinie polskiej i w całym naszym społeczeństwie, żeby mogły się zrealizować, obejmuje to wszystko błogosławieństwem pasterskim. Pan z wami
i z duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Minęła godzina 23:49. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.